Przebądź, Duchu Święty, Duchu Światła i Nadziei, wstąp do naszych serc, do naszego życia. Prosimy o potrzebne Twoje dary, abyśmy na drogach naszego życia, w naszej codzienności potrafili być wiernymi uczniami Pana Jezusa i wiernymi synami i córkami wspólnoty Kościoła, mistycznego ciała Jezusa Chrystusa. Przebądź, Duchu Święty. Dzisiaj, drodzy Państwo, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dla nas, Polaków, także szczególny dzień, setna rocznica Bitwy Warszawskiej, jednej z najważniejszych bitew świata, rocznica cudu nad Wisłą, wydarzenia, w którym powstrzymaliśmy nawałę bolszewicką. Ta dzisiejsza uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest jedną z trzech największych uroczystości maryjnych. Ta uroczystość świętowana była już od V wieku. Natomiast uroczyście tajemnica wzięcia Maryi do nieba z ciałem i duszą została ogłoszona 1 listopada 1950 roku, potwierdzona przez papieża Piusa XII jako dogmat wiary. W naszej ojczyźnie i wielu krajach ten dzień jest także często nazywany świętem Matki Bożej Zielnej. W kościołach święci się wówczas zioła, kwiaty, snopy dożynkowe. W sanktuariach maryjnych gromadzą się wielkie rzeszy pielgrzymów. Na Jasną Górę, skąd transmitować będziemy dzisiaj mszę świętą, przybywa bardzo wielu pielgrzymów. Co warto podkreślić, że wśród teologów nie było przez wieki zgodności, czy Maryja została wzięta do nieba za życia, czy po śmierci. Dlatego też często używano sformułowania zaśnięcie. W Kościele Wschodnim do dzisiaj święto to jest nazywane zaśnięciem albo odpocznieniem, podczas gdy na Zachodzie mówi się o przejściu albo wniebowzięciu. Papież Pius XII, ogłaszając dogmat o wniebowzięciu, nie rozstrzygnął sporu, używając sformułowania po zakończeniu ziemskiego życia. Dopiero święty Jan Paweł II w katechezie 25 czerwca 1997 roku postawił pytanie, czy jest możliwe, aby Maryja z Nazaretu doświadczyła w swym ciele dramatu śmierci. I odpowiedział, że tak, bo choć śmierć według Biblii jest karą za grzech, a Maryja została zachowana od grzechu, to jednak z chwilą, gdy Chrystus umarł, byłoby trudno przyjąć coś przeciwnego w odniesieniu do Jego Matki. Według tradycji zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny mogło się dokonać około 45 roku na górze Syjon, gdzie od IV wieku istnieje bazylika, kilkakrotnie burzona i odbudowywana, utożsamiana z wieczernikiem i miejscem zaśnięcia. Według innych źródeł święty Jan Apostoł miał zabrać Maryję ze sobą do Efezu i tam miała ona zakończyć swoje ziemskie życie. Ten dzień, 15 sierpnia, jest także rocznicą cudu nad Wisłą, czyli zwycięstwa Wojska Polskiego nad sowieckimi hordami w 1920 roku i ocaleniem Europy od zalewu bolszewizmu. Czciciele Maryi w Polsce przypisują je szczególnemu wstawiennictwu Matki Bożej. W tym dniu, w latach 1923-47 i ponownie od 1992 roku, Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. Sięgnijmy po dzisiejszą Ewangelię, którą usłyszymy podczas liturgii eucharystycznej. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię, a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak przyobiecał naszym ojcom na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. Maryja pozostała u niej około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu. Słowo Twoje, Panie, jest wieczne. Według swojej obietnicy zmiłuj się nad nami. Thank you. wszyscy zmartwychwstaniemy. Każdy według własnej kolejności. Chrystus, potem ci, co należą do Chrystusa. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Te słowa usłyszymy w dzisiejszym drugim czytaniu. Pośród należących do Chrystusa jest ktoś, kto należy do Niego w sposób jedyny i niepowtarzalny. Jego matka. Ta, która zrodziła Go jako człowieka, która żyła razem z Nim, dzieląc z Nim codzienne prace i modlitwę, a przede wszystkim stojąc obok Niego pod krzyżem. Dla niej jednej Chrystus nie czekał na swoje ostateczne przyjście, aby przyjąć ją do chwały. Nie pozwolił, aby jej ciało doznało zniszczenia, lecz wyniósł ją do swojej chwały. Stoi królowa po Twojej prawicy, usłyszymy w psalmie. Kościół był o tym przekonany od samego początku. Dlatego dzisiejsze święto jest jednym z najstarszych, a stało się jeszcze bardziej uroczyste, kiedy 1 listopada 1950 roku papież Pius XII ogłosił wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny dogmatem wiary katolickiej. Nie wiemy dokładnie, w jakim stanie są ci, którzy zmartwychwstali. Jak i gdzie żyje w swoim ciele Chrystus? Tym mniejsza nasza wiedza, gdy chodzi o Maryję. Wiemy jedynie, że stoi w chwale po prawicy Pana, uczestniczy w Jego zmartwychwstaniu i to właśnie jest serce dzisiejszej uroczystości. Nasza refleksja może dzisiaj przyjąć dwa kierunki. Może zatrzymać i pogłębić to, co święto mówi o Maryi, o jej wielkości, chwale i o mocy jej wstawiennictwa. Albo możemy rozważać to, co święto mówi o nas i o Kościele. Obydwa te punkty widzenia są konieczne i obecne w dzisiejszej liturgii. Dla nas jednak z pewnością jest korzystniejszy ten drugi. Co mówi nam tajemnica wniebowzięcia? Także Maryja jest, chociaż w sposób odmienny od Chrystusa, początkiem zmartwychwstania i Kościoła. W niej Bóg jakby naszkicował to, co będzie udziałem całego Kościoła. Ponieważ cały Kościół w końcu stanie się jak ona, niepokalany i święty, i zostanie wzięty do nieba. Dlatego też święty Jan w pierwszym czytaniu mówi o Kościele niebieskim za pomocą obrazu niewiasty przyobleczonej w słońce, z księżycem pod jej stopami i z koroną z 12 gwiazd na głowie. Tekst ten tradycja chrześcijańska przypisywała zawsze zarówno Maryi, jak i Kościołowi. I przedstawia niebieskie Jeruzalem, czyli Kościół zgromadzony wokół tronu Boga. W osobie Maryi Bóg zechciał przedstawić wielkość i głębię zbawienia dokonanego przez Chrystusa oraz to, do jakiej chwały może doprowadzić stworzenie, jeśli pozwoli ono przepoić się nim całkowicie. Maryja poprzez swoją chwałę, którą dziś podziwiamy, uczy, jak dociera się do niej. Ukazuje nam drogę. Jest to szlak na całej długości wyznaczony przez dwie linie proste, wiarę i pokorę. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Maryja uwierzyła. Wierzyła w chwili wcielenia i powiedziała fiat, tak. wierzyła w czasie milczenia w Nazarecie, wierzyła na Kalwarii, wierzyła także wtedy, gdy wszystko wydawało się kłamstwem, także wtedy, kiedy nie wierzyła. Pozwoliła prowadzić się Bogu, niczym owieczka, która postępuje za barankiem prowadzonym na ofiarę, jak nazywa ją pewien hymn z liturgii bizantyńskiej. Bóg wejrzał na służebnicę swoją. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. Udziałem Maryi stało się to decydujące i tajemnicze przeżycie. Bóg wywyższa pokornych, poniża pysznych. Radośnie wyśpiewała tę pewność w swoim Magnifikat, zanim Jezus uczynił to sercem swojej Ewangelii. Maryja nie tylko zrozumiała, że tak jest, lecz także, że jest to rzecz słuszna. I dzięki składała Bogu za takie jego działanie, w słowach prawie identycznych z tymi, które pewnego dnia wypowie jej syn: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś prostaczką. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 11. Zanim przejdziemy do tego drugiego elementu, którym jest pokora, trzeba nam zatrzymać się nad tym proroctwem, które odczytujemy na kartach dzisiejszej Łukaszowej Ewangelii. Błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. Zagadnienie to rozszerzył Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej homilii w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w roku 2012. Podkreślił, że jest to proroctwo odnoszące się do całej historii Kościoła. Te słowa z Magnifikat przytoczone przez świętego Łukasza wskazują, że otaczanie czcią świętej dziewicy, Matki Boga, ściśle złączonej ze swym Synem Chrystusem, dotyczy Kościoła wszystkich czasów i wszystkich miejsc. A zapisanie tych słów przez Ewangelistę pozwala przypuszczać, że kult Maryi istniał już w czasach świętego Łukasza. I on uważał go za powinność i zadanie wspólnoty chrześcijańskiej we wszystkich pokoleniach. Słowa Maryi mówią, że obowiązkiem Kościoła jest przypominać o wielkości Matki Bożej ze względu na wiarę. Ta uroczystość jest zatem zachętą do sławienia Boga i do patrzenia na wielkość Maryi, ponieważ o tym, kim jest Bóg, dowiadujemy się z oblicza Jego bliskich. Ale dlaczego Maryja zostaje wyniesiona do chwały przez wniebowzięcie? Pyta Ojciec Święty Benedykt XVI. Odpowiada święty Łukasz, jak słyszeliśmy, upatruje podstawy wywyższenia i chwały Maryi w słowach Elżbiety. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. A Magnifikat, ta pieśń na cześć Boga żywego i działającego w historii, jest hymnem wiary i miłości płynącym z serca dziewicy. To ona z przykładną wiernością przeżywała i zachowywała w głębi swego serca słowa Boga do jego ludu. Obietnice złożone Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi i czyniła je treścią swojej modlitwy. Słowo Boże w Magnifikat stało się słowem Maryi, lampą na jej drodze, dzięki czemu była ona gotowa przyjąć także w swym łonie Słowo Boże, które stało się ciałem. Dzisiejszy fragment podkreśla Ojciec Święty Benedykt XVI Ewangelii według świętego Łukasza. przypomina o tej obecności w dziejach i w samym biegu wydarzeń. Jest w nim w szczególności nawiązanie do drugiej księgi Samuela, rozdziału 6, gdzie mowa jest o tym, jak Dawid przenosi świętą Arkę Przymierza. Porównanie, jakiego dokonuje ewangelista, jest jasne. Maryja oczekująca narodzin Syna Jezusa jest świętą Arką. Nosi w sobie obecność Boga. Obecność, która jest źródłem pociechy, pełnej radości. Jan w istocie tańczy w łonie Elżbiety, właśnie tak jak Dawid tańczył przed Arką. Maryja jest nawiedzeniem Boga, które wywołuje radość. Zachariasz w swojej pieśni pochwalnej powie to wyraźnie. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo nawiedził lud swój i odkupił. Dom Zachariasza doświadczył nawiedzenia Bożego przez niespodziewane narodziny Jana Chrzciciela, ale przede wszystkim dzięki obecności Maryi, która nosi w swoim łonie Syna Bożego. I drugi element obok wiary to pokora, która jest wyjaśnieniem tajemnicy Maryi i jej wyboru. Ona stała się pełna łaski, ponieważ nie było w niej nic własnego. By zaś Bóg mógł także w nas zdziałać wielkie rzeczy, aby mógł doprowadzić nas do tej chwały, do której dotarła Maryja, jest konieczne, abyśmy i my ofiarowali Mu te dwa dary: wiarę oraz pokorę. Któż może mieć wiarę tak czystą i silną jak ta, która była przepojona, Matka Jezusa? Któż może dotrzeć do głębi i prostoty jej pokory? Nikt. Możemy oczywiście zbliżyć się do niej, naśladować słodycz i otwarcie na Boga. Możemy nade wszystko wzywać jej wstawiennictwa. Pomnóż naszą wiarę. Naucz nas pokory pod potężną i ojcowską zarazem ręką Boga. Jest to modlitwa, którą podnosząc wzrok w dniu, gdy liturgia przedstawia nam ją jako królową siedzącą po prawicy króla, kierujemy dzisiaj do niej. Jest ona królową, która w odróżnieniu od tej ziemskiej, o której śpiewaliśmy w psalmie responsoryjnym, nie zapomniała o swoim ludzie ani o domu swego ojca, która nie oddzieliła się od nas nawet wtedy, gdy została wzięta do nieba. Przebywając zaś między śmiertelnymi, jesteś żywym strumieniem nadziei. Życia słodyczy i nadziejo nasza. Od niej Kościół otrzymał po raz pierwszy Chrystusa, od niej otrzymuje Go zawsze, także teraz, kiedy przychodzi do nas w swoim ciele zrodzonym z Maryi Dziewicy. Zapytajmy się zatem nas, czego przydaje naszej drodze, naszemu życiu wniebowzięcie Maryi. Podsumowując, trzeba raz jeszcze podkreślić, że wniebowzięcie pokazuje nam, że w Bogu jest miejsce dla człowieka. Sam Bóg jest domem, w którym jest bardzo wiele mieszkań, o czym mówi Jezus na kartach Janowej Ewangelii. Bóg jest domem człowieka. W Bogu jest miejsce Boże. A Maryja, łącząc się z Bogiem, zjednoczona z Bogiem, nie oddala się od nas. Nie udaje się na jakąś nieznaną galaktykę, albowiem ten, kto idzie do Boga, przybliża się. Ponieważ Bóg jest blisko nas wszystkich i Maryja zjednoczona z Bogiem ma udział w obecności Boga, jest bardzo blisko nas, każdego z nas. Święty Grzegorz Wielki wypowiedział piękne słowa o świętym Benedykcie, które możemy odnieść także do Maryi. Święty Grzegorz Wielki mówi, że serce świętego Benedykta stało się tak wielkie, iż całe stworzenie mogło pomieścić się w tym sercu. To jeszcze bardziej jest aktualne w odniesieniu do Maryi. Maryja, całkowicie zjednoczona z Bogiem, ma serce tak wielkie, że całe stworzenie może pomieścić się w tym sercu. A świadczą o tym wota we wszystkich zakątkach ziemi. Maryja jest blisko. Może wysłuchać, może pomóc. Jest blisko nas wszystkich. W Bogu jest miejsce dla człowieka i Bóg jest blisko. A Maryja zjednoczona z Bogiem jest niezwykle blisko. Jej serce jest tak wielkie, jak serce Boga. Dziękujmy za ten świąteczny dzień dobremu Bogu i prośmy, abyśmy nieustannie zapatrywali się w Maryję. I abyśmy tak jak ona otwartością swojego serca potrafili nieustannie wypowiadać płynące z niego tak dla Boga, Jego Ewangelii, Jego przykazań. Abyśmy zapatrzeni w Maryję, w jej wiarę i w jej pokorę, potrafili zrozumieć, jak bardzo Bóg ukochał każdego człowieka.